Co to znaczy, kiedy to podobne? Nie monarchistyczną i nie socjalistyczną, a więc wszystkie kręgi naukowe, artystyczne, literackie, a także całe środowisko inżynierskie. Prócz pisarzy radykałów, prócz teologów i teoretyków socjalizmu, cała pozostała masa inteligencji, około 80%, istotnie była kadetopodobna. Zaliczał się do niej, zdaniem Lenina, także taki Korolenko, nędzny mieszczuch nieumiejący uwolnić się z pęd przesądów burżuazyjnych. A talenty tego rodzaju spokojnie mogą posiedzieć jakiś tydzień w areszcie. O niektórych grupach aresztowanych wiemy z protestów Gorkiego. 15 września 1919 roku. Włodzimierz Ilicz odpowiada mu tak. Zdajemy sobie sprawę, że tu też zdarzały się omyłki. Ale też mi nieszczęście, pomyślałby kto. Też mi niesprawiedliwość. I radzi Gorkiemu nie trwonić swego czasu na lamenty zgniłych inteligentów. W styczniu 1919 roku wprowadzono obowiązkowe kontyngenty w produkcji rolnej i dla ich ściągania formuje się oddziały żywnościowe. Napotykają one wszędzie na opór, to bierny, to burzliwy. Tłumienie tego oporu także spowodowało, nie licząc rozstrzelanych na miejscu, znaczny przybór fali aresztowanych w ciągu 2 lat. Świadomie pomijamy tu całą tę wielką część przerobu czeki, wydziałów specjalnych i ref wojen trybunałów, która związana była z przesuwaniem się linii frontu i zdobywaniem miast oraz okręgów. Wspomniana już dyrektywa NKWD z 30 lipca 1918 roku zalecała ogniskować się na zadaniu bezwzględnego rozstrzeliwania wszystkich zamieszanych w białogwardyjską robotę. Ale czasem człowiek się gubi. Jak przeprowadzić linię podziału? Latem 1920 roku, kiedy wojna domowa jeszcze nie całkiem i nie wszędzie wygasła, ale nad Donem już było po wszystkim, stamtąd z Rostowa i z Nowoczerkaska dużymi partiami wysyłano oficerów do Archangielska i dalej, krypami na wyspy Sławieckie. Podobno kilka kryp zatopiono na Morzu Białym. Identyczne wypadki zdarzały się także na Morzu Kaspijskim. Otóż, czy składać to na karb wojny domowej, czy zaliczać już do okresu pokojowej odbudowy? Jeżeli w tym samym roku w Nowoczerkasku zostaje rozstrzelana kobieta w ciąży, żona oficera, za to, że ukrywała męża, to do jakiej kategorii ją wliczyć? W maju 1930 roku ogłoszono rezolucję KC o działalności dywersyjnej na zapleczu. Z doświadczenia wiemy, że każda taka rezolucja jest bodźcem do nowego generalnego dopływu aresztowanych. Jest kierunkowskazem dla nowego potoku. Szczególną przeszkodą, ale i szczególną pomocą w dziele organizacji tych wszystkich potoków był aż do 1922 roku brak kodeksu karnego, jakiegokolwiek systemu prawa karnego. Sama tylko rewolucyjna świadomość, zawsze zresztą nieomylna, dostarczała wskazówek i łapaczom, i kanalizatorom, kogo mają brać i co z nim robić. W tym przeglądzie nie będą rozpatrywane fale kryminalistów i przestępców pospolitych. Dlatego przypomnimy jedynie, że ogólne kłopoty i braki związane z przebudową urzędów, instytucji i wszystkich praw mogły tylko sprzyjać znacznemu zwiększeniu ilości kradzieży, napadów, gwałtów, łapówek i spekulacji. Chociaż nie tak groźne dla istnienia Republiki, te przestępstwa kryminalne też były częściowo ścigane i przez dopływ aresztowanych z tego tytułu wzbierał potok uwięzionych kontrrewolucjonistów. Istniała też spekulacja o zdecydowanie politycznym charakterze, jak stwierdzał dekret Sownarkomu firmowany przez Lenina z 22 lipca 1918 roku. Winni sprzedaży, skupu albo przekazywania dla sprzedaży zarobkowej tych produktów żywnościowych, które są przedmiotem monopolu państwowego, chłop produkuje ziarno na sprzedaż, na handel, a jak inaczej może zarobkować, podlegają uwięzieniu na okres nie mniejszy niż 10 lat w połączeniu z najcięższymi robotami przymusowymi i konfiskatą całego majątku. Poczynając od tego lata, wieś z przekraczającym jej siły napięciem rok po roku oddawała swoje zbiory za darmo. Wywołało to powstanie chłopskie, a zatem ich tłumienie i nowe aresztowania. Wiemy, niewiele wiemy, o procesie Syberyjskiego Związku Chłopskiego w roku 1920. W końcu tegoż roku ma miejsce zapobiegawcze zdławienie tambowskiej chłopskiej rebelii, bez żadnego procesu sądowego. Ale największą masę ludzi z tambowskich wsi zabrano w czerwcu 1921 roku. Cała ta gubernia pokryta była siecią obozów koncentracyjnych dla rodzin chłopów, którzy brali udział w powstaniu. Szmat pustego pola otoczony był drutem kolczastym od słupa do słupa i przez 3 tygodnie trzymano tam każdą rodzinę podejrzaną o to, że ma jakiegoś męskiego przedstawiciela wśród powstańców. Jeżeli w ciągu 3 tygodni chłop nie pojawiał się, by wykupić rodzinę za cenę swojej głowy, krewniaków deportowano. Jeszcze wcześniej, w marcu 1921 roku, na wyspę archipelagu, po przejściu przez trubecki bastion twierdzy Piotra, wysłani zostali marynarze ze zbuntowanego Kronsztadu, wyjąwszy tych, których już rozstrzelano. Rok 1921 rozpoczął się od rozkazu WCK nr 10 z 8 stycznia 21 roku. Wzmóc represje w stosunku do burżuazji. Teraz, kiedy wojna domowa miała się ku końcowi, postanowiono represji nie osłabiać, lecz właśnie ją wzmóc. Jak to wyglądało na Krymie, możemy się domyśleć z niektórych wierszy Maksymiliana Wołoszyna. Latem 21 roku wyaresztowany został Społeczny Komitet Pomocy Głodującym, Kuskowa, Prokopowicz, Kiszkin i inni, próbujący powstrzymać szerzenie się w Rosji niebywałego głodu. Chodziło o to, że te dobroczynne ręce były nie tymi rękoma, którym można było pozwolić na karmienie głodujących. Pozostawiony na wolności przewodniczący tego komitetu, umierający Korolenko, nazwał pogrom komitetu najgorszym aktem politykierstwa, politykierstwem państwowym. List do Gorkiego z 14 września 21 roku. Korolenko przypomina nam też ważną cechę więzień 21 roku. Są całe przesiąknięte tyfusem. Potwierdza to Skrypnikowa i inni ówcześni więźniowie. W tym samym 21 roku już praktykowane były aresztowania studentów, na przykład Akademia imienia Timiryazewa, grupa Dojarenko, za krytykę panujących porządków, nie publiczną, ale ograniczoną do prywatnych rozmów. Wypadków takich było chyba jeszcze niewiele, bo wymienioną grupę przesłuchiwał sam Mierzyński z Jagodą, ale też wcale nie mało. Czym, jeżeli nie aresztowaniami, mógł zakończyć się nieoczekiwany, śmiały strajk studentów Moskiewskiej Wyższej Szkoły Technicznej wiosną 21 roku? Od czasów tak surowej stolpińskiej reakcji w uczelni tej przestrzegano tradycji, aby rektor wybierany był spośród jej ciała akademickiego. Tak się stało z profesorem Kalinnikowem. Spotkamy go jeszcze na ławie oskarżonych. Ale władza rewolucyjna przysłała na jego miejsce jakiegoś przeciętnego inżynierka. Zdarzyło się to w trakcie sesji egzaminacyjnej. Studenci przerwali zdawanie egzaminów, zwołali na dziedzińcu burzliwe zebranie, nie zgodzili się na przywiezionego w teczce rektora, żądając zachowania samorządnego statutu uczelni. Później wszyscy zebrani ruszyli piechotą na ulicę Mochową, aby tam spotkać się ze studentami uniwersytetu. Oto zagadka. Jak ma się zachować w takim wypadku władza? Żadna to zagadka dla komunistów. Za czasów cara nobliwa prasa, całe inteligenckie środowisko zawrzałoby oburzeniem, precz z rządem, precz z caratem. Ale teraz inne czasy. Odnotowano nazwiska mówców, pozwolono zebranym rozejść się, przerwano sesję egzaminacyjną, ale za to w czasie letnich wakacji powybierano po jednemu w rozmaitych miejscowościach wszystkich, kogo należało. Reszta zaś manifestantów nigdy nie zobaczyła inżynierskiego dyplomu. Również w tym samym 21 roku wzmogły się i nabrały zdecydowanego kierunku aresztowania członków innych partii. Właściwie już wszystkie partie dawnej Rosji zakończyły swój żywot, wyjąwszy partię zwycięzców. O, kto pod kim dolki kopie? Ale po to, by rozpad uczynić nieodwracalnym, trzeba było widocznie, aby rozpadowi ulegli członkowie tych partii, ich kształty cielesne. Ani jeden obywatel państwa rosyjskiego, który kiedykolwiek wstąpił do jakiejś innej partii poza bolszewicką, nie zdołał uniknąć swego losu. Był z góry skazany, chyba że zdążył jak Majski i Wyszyński uciec z tonącego okrętu do komunistów. Mógł uniknąć pierwszych aresztowań, mógł dożyć, zależnie od stopnia swojej potencjalnej szkodliwości, do 1922, do 1932, nawet do 1937 roku, ale spisy były wciąż aktualne. Kolejka posuwała się naprzód. Dochodziła w końcu do niego, zamykano go albo po prostu grzecznie zapraszano gdzie należy i zadawano tylko jedno pytanie. Czy należał od do? Pytano też o jego wrogą działalność, ale o wszystkim decydowało pierwsze pytanie, jak to widzimy jasno teraz po upływie całych dziesięcioleci. Dalszy jego los mógł układać się rozmaicie. Niektórzy trafili od razu do jednego ze słynnych carskich więzień centralnych. Szczęściem wszystkie te więzienia nieźle się zachowały i niektórzy socjaliści trafiali do tych samych cel i pod nadzór tych samych strażników, z którymi zawarli już kiedyś znajomość. Innym znów proponowano wyjazd na zesłanie. O, nie na długo, na dwa, na trzy latka. Albo jeszcze lepiej, tak zwany minus, zakaz zamieszkania w tylu a tylu miastach. Możesz nawet wybrać sobie samemu miejsce pobytu, tylko tam już bardzo przepraszamy, ani kroku dalej. I czekaj, człowieku, dalszych rozporządzeń GPU. Operacja ta rozciągnęła się na długie lata, bo głównym warunkiem jej powodzenia było skrupulatne oczyszczenie Moskwy, Piotrogrodu, miast portowych, ośrodków przemysłowych, a następnie również miast powiatowych z socjalistów wszelkiego obrządku. Był to kolosalny, cichy pasjans, zasady którego były zupełnie niezrozumiałe dla współczesnych. Zarys tego przedsięwzięcia dziś dopiero możemy ocenić. Czyjś dalekowzroczny umysł wszystko zaplanował, czyjeś lubiące precyzję ręce brały bez chwili zwłoki kartę, która 3 lata przeleżała na jednej kupce i miękkim ruchem przekładały ją do drugiej. Ten, kto posiedział już sobie w centralniaku, przerzucany był na zesłanie. I to jak najdalej. Kto miał za sobą minus, również na zesłanie, ale już poza zasięgiem minusa. Z zesłania na dalsze zesłanie. Później znów do centralniaka, ale już innego. Ileż cierpliwości mieli ludzie, co rozkładali ten pasjans. I bez hałasu, bez lamentów, stopniowo zapodziewali się ci z innych partii, tracili wszelkie kontakty z ludźmi i miejscowościami, gdzie znano dawniej ich rewolucyjną działalność. I tak oto niepostrzeżenie i niewzruszenie przygotowywano pełne unicestwienie tych, którzy niegdyś perorowali na studenckich wiecach i dumnie dzwonili carskimi kajdanami. W trakcie operacji Wielki Pasjans zlikwidowano fizycznie większość dawnych katorżników politycznych, bowiem właśnie eserzy i anarchiści, nie zaś socjaldemokraci, obrywali najcięższe wyroki od carskich sędziów. Właśnie ich było najwięcej na dawnej katordze. Kolejność procesu likwidacji miała jednak w sobie coś sprawiedliwego. W latach 20. tym ludziom proponowano podpisywanie deklaracji, wyrzeczenie się swoich partii i swojej ideologii. Niektórzy odmawiali i w naturalny sposób szli na pierwszy ogień. Inni podpisywali i zyskiwali przez to kilka lat życia. Ale ich kolej nieubłaganie nadchodziła i nieubłaganie spadały także ich głowy. Wiosną 22 roku nadzwyczajna komisja do walki z kontrrewolucją i spekulacją, dopiero co przemianowana na GPU, zdecydowała się na ingerencję w życie cerkwi. Trzeba było przeprowadzić także cerkiewną rewolucję, zmienić skład hierarchii, mieć tam ludzi, którzy jednym uchem nasłuchiwaliby głosu niebios, drugim zaś głosu Łubianki. Takie nadzieje można było łączyć z członkami tzw. ruchu żywej cerkwi, ale bez pomocy z zewnątrz nie mieli oni szans owładnięcia aparatem kościoła. W tym celu aresztowany został patriarcha Tichon i przeprowadzono 2 hałaśliwe procesy, zakończone egzekucjami. W Moskwie sprawę kolporterów orędzia patriarszego, w Piotrogrodzie sprawę metropolity Beniamina, który stał na przeszkodzie próbom przekazania władzy w ręce działaczy żywej cerkwi. W guberniach i powiatach to tu, to tam aresztowano metropolitów i archijerejów, a już za grubymi rybami, jak to zwykle, szły ławice drobnicy, protojereje, zakonnicy i diakoni, o których gazety nie pisały. Sadzano tych, którzy przeciwstawiali się nowinkarskim zapędom ruchu żywej cerkwi. Duchowni stanowili stałą część codziennego połowu. Srebro ich siwizny migało w każdym transporcie sołowieckim. Wpadały, poczynając od wczesnych lat 20. grupy teozofów, mistyków, spirytystów. Grupa profesora Palena zawiniła tym, że prowadziła protokoły rozmów z duchami. Stowarzyszenia religijne, filozofowie z kółka Mikołaja Bierdiajewa. Mimochodem zostali też rozgromieni i wyaresztowani wschodni katolicy, zwolennicy Włodzimierza Sołowiowa, grupa Abrikosowej. Rozumie się samo przez się, że pakowano za kraty także tych, co byli katolikami par excellence, polskich księży. Jednak pełne wykorzenienie religii w kraju, które w latach 20. i 30. stanowiło jedno z ważniejszych celów działalności GPU NKWD, mogło być osiągnięte tylko drogą masowych aresztowań samych wierzących prawosławnych. Intensywnie chwytano zatem, wsadzano i zsyłano zakonników i zakonnice, którzy tak bardzo zaczerniali obraz dawnego rosyjskiego życia. Wyłapywano i sądzono aktyw parafialny. Kręgi rozchodziły się coraz szerzej i oto już garściami chwytano po prostu wiernych, starych ludzi, zwłaszcza kobiety, które z większym uporem trzymały się wiary i które teraz w etapowych więzieniach i w obozach długie lata nosiły przezwisko mniszek. To prawda, mówiło się, że aresztują i sądzą ludzi nie za samą wiarę, tylko za głoszenie swoich przekonań i wychowywanie dzieci w tym duchu, jak to pisała Tania Chodkiewicz. Modlić się nikt ci nie zabrania, lecz tak, by słyszał tylko Bóg. Za ten wiersz dostała 10 lat. Człowiek wierzący, że dane mu było poznać prawdę, zmuszony jest ukrywać ją przed własnymi dziećmi. Wychowywanie dzieci w duchu religijnym zaczęto w latach 20. kwalifikować według artykułu 58.10, to znaczy jako agitację kontrrewolucyjną. Co prawda, jeszcze w trakcie rozprawy podsądny mógł zaprzeć się wiary. Niezbyt często, ale zdarzało się czasem, że ojciec deklarował odstępstwo i zostawał na wolności, aby móc dzieci wychowywać. Matka zaś szła na solówki. Przez wszystkie te dziesięciolecia kobiety przejawiały o wiele większą stałość i żarliwość. Wszystkim skazanym za religię dawano dychę, najcięższy w tych czasach wyrok. Czyszcząc z brudów większe miasta, by przygotować teren dla przyszłego czystego społeczeństwa, w tych właśnie latach, zwłaszcza w 1927 roku, razem z mniszkami przysyłano na Wyspy Sławieckie również prostytutki. Miłośniczki lekkiego życia i ziemskich uciech dostawały z lekkiego paragrafu po 3 lata. Warunki istniejące w więzieniach i punktach etapowych oraz w samym obozie sławieckim nie przeszkadzały im w ciągnięciu zysków ze swego rzemiosła od nadzorców i konwojentów. To też po 3 latach z wypchanymi walizkami wracały do punktu wyjścia. Skazanym zaś za wiarę odcięto wszelką możliwość powrotu do dzieci i ojczystych stron. Już we wczesnych latach 20. pojawiły się potoki o jednolitym składzie narodowym. Chwilowo nieduże nawet jak na peryferię, skąd płynęły, a cóż dopiero, mierząc rosyjskim łokciem, musawatystów z Azerbejdżanu, dasznaków z Armenii, gruzińskich mięszewików i turkmentów, basmaczy, czyli zbójników, sprzeciwiających się ustanowieniu sowieckiej władzy w Azji Środkowej. Pierwsze środkowoazjatyckie sowiety deputatów składały się w znacznej większości z Rosjan i widziano w nich instytucje rosyjskie. W 1928 roku wyaresztowano pełny skład organizacji syjonistycznej Hechaluz, jako że nie potrafiła wykazać się należnym pędem do internacjonalizmu. Wśród następnych pokoleń ustaliło się przekonanie, że lata 20. były okresem niczym nieskrępowanej, rozpasanej wręcz wolności. W tej książce natkniemy się jeszcze na ludzi, którzy inaczej lata 20. widzieli. Bezpartyjni studenci w tych czasach walczyli o autonomię wyższych uczelni, o prawo do zebrań, o zmniejszenie w programie studiów nadmiernego balastu wychowania politycznego. Odpowiedzią były aresztowania. Mnożyły się w okresach przedświątecznych, na przykład przed 1 maja 1924 roku. W 1925 studenci leningradcy, było ich około setki, dostali po 3 lata więzienia w politizolatorze za czytanie emigranckiego pisma Socjalistyczny Wiestnik i studiowanie dzieł Plechanowa. Za swoich młodych lat sam Plechanow za demonstrację antyrządową pod Soborem Kazańskim wykpił się znacznie lżejszą karą. W 1925 roku zaczęto już aresztować pierwszych bardzo młodych trockistów. Dwóch naiwnych żołnierzy Czerwonej Armii, pomnych na rosyjską tradycję, zaczęło zbierać pieniądze na rzecz aresztowanych trockistów i też trafiło do politizolatora. Rozumie się, że ciosy wcale nie omijały klasy byłych wyzyskiwaczy. Przez całe lata 20. trwało nękające polowanie na byłych oficerów, którzy się jakoś uchowali, i białych, co nie zasłużyli sobie na rozstrzelanie podczas wojny domowej, i biało-czerwonych, którzy mieli za sobą służbę w obu armiach po kolei, i carsko-czerwonych, którzy jednak nie cały czas spędzili w Armii Czerwonej, albo mieli w przebiegu kariery służbowej jakieś luki, niewyjaśnione czarno na białym. Było to nękanie. Wyrok bowiem nie zapadał od razu, tylko ciągnęły się bez końca. To też był pasjans. Wciąż nowe kontrole. Kłopoty z pracą, z meldunkiem. Zamykano ich, potem puszczano na wolność. Znów ich zamykano. Ale stopniowo prawie wszyscy znaleźli się w obozach, skąd nigdy już nie mieli wrócić. Jednakże wysłanie oficerów na archipelag bynajmniej sprawy nie załatwiło. Problem tu się dopiero zaczynał. Były przecież jeszcze matki, żony i dzieci oficerów. Poddając rzecz społecznej analizie, jak zwykle nieomylnej, łatwo było sobie wyobrazić, jakie nastroje panują w tych rodzinach po aresztowaniu ojca. Tym samym ci ludzie zmuszali wręcz władze, by ich także aresztować. Więc ten potok także popłynął. W latach 20. ogłoszono amnestię dla kozaków, którzy uczestniczyli w wojnie domowej. Z wyspy Lemnos wrócili do Rosji na Kubań, dostali ziemię. Później wszystkich wsadzono za kraty. Przycupnęli w ukryciu i stopniowo byli wyłapywani także wszyscy byli urzędnicy państwowi. Maskowali się chytrze, korzystając z tego, że nie wprowadzono jeszcze w Republice ani systemu paszportowego, ani jednolitych książeczek pracy, i wkręcali się do sowieckich instytucji. Ratowały sprawę w takich razach jakieś przejęzyczenia, przypadkowe spotkania, sąsiedzkie donosy, to znaczy raporty bojowe. A czasem zupełny przypadek. Niejaki Mowa przechowywał u siebie spis wszystkich byłych pracowników aparatu sprawiedliwości pewnej guberni. W 1925 roku znaleziono ten spis przypadkowo i wszystkich wymienionych w nim rozstrzelano. W ten sam sposób płynęły rzeki aresztowanych za ukrywanie pochodzenia społecznego, za pochodzenie społeczne. Były to szerokie pojęcia. Zamykano potomków rodów szlacheckich jako szlachetnie urodzonych. Zamykano ich rodziny. I wreszcie, nie bardzo wiedząc o co chodzi, zamykano też tych, którym przyznano niegdyś tak zwane szlachectwo osobiste. To znaczy po prostu każdego, kto otrzymał swego czasu dyplom uniwersytecki. A skoro już zamknięto, to nie ma drogi powrotnej. Sprawa nie do odrobienia. Strażnik rewolucji nie może się mylić. Nie, jednak istnieje droga powrotna. Są to wątłe, chuderlawe prądy przeciwbieżne. Ale czasem wyrywają się one na powierzchnię. Tu przypomnimy pierwszy z nich. Wśród szlacheckich i oficerskich żon czy córek trafiały się nierzadko kobiety wyjątkowych zalet osobistych i dużej urody. Niektóre z nich potrafiły wrócić do dawnego życia przebojem, wąskim korytem wiodącym wstecz pod prąd. Były to te, które dobrze zapamiętały, że żyje się tylko raz i że nie ma nic droższego nad własne życie. Zaofiarowały więc swoje usługi GPU NKWD w charakterze informatorek czy współpracowniczek. Jak tam która, te, które komuś wpadły w oko, zostawały przyjęte i były to najwydajniejsze z informatorek. Okazywały GPU ogromną pomoc i cieszyły się pełnym zaufaniem byłych ludzi. Wymienia się wśród nich ostatnią księżnę Wjazjemską, wybitną porewolucyjną donosicielkę. Donosicielem był także jej syn na Sołówkach i Konkordię Nikołajewnę Josse, niewiastę wyjątkowych zapewne zalet. Męża jej oficera rozstrzelano w jej obecności, ją samą zesłano na Sołówki, ale zdołała wyblagać sobie powrót i w pobliżu Wielkiej Łubianki prowadziła później salon, który odwiedzany był chętnie przez dygnitarzy z tej instytucji. Po raz wtóry wsadzono ją dopiero w roku 1937 razem z jej klientami z paczki Jagody. Śmieszne to, ale mocą niedorzecznej jakiejś tradycji został nam w spadku po dawnej Rosji polityczny Czerwony Krzyż. Miał trzy oddziały. Moskiewski, Pieszkowa, pierwsza żona Maksyma Gorkiego, Winawer, Charkowski, Sandomierska i Piotrogrodzki. Moskiewski oddział był grzeczny i aż do 1937 roku nie rozpędzono go. Piotrogrodzki zaś, stary ludowiec Szewcow, kulawy Hartman, Koczerowski, zachowywał się nieznośnie. Bezczelnie wtrącał się do politycznych spraw, szukał poparcia u starych więźniów Schlisselburga, jak Noworuski, współoskarżony w procesie Aleksandra Ulianowa, i pomagał nie tylko socjalistom, lecz również KR-om, kontrrewolucjonistom. W 1926 roku oddział został rozwiązany, zaś jego działacze poszli na zesłanie. Mijają lata i zaciera się w pamięci to, czego się nie odświeża wspomnieniem. W dalekiej perspektywie lat wspominamy rok 1927 jako bezpieczny i syty rok jeszcze nieskróconego o głowę NEP-u. Tymczasem był to rok pełen napięcia. Dygotał od gazetowych eksplozji i uważany był u nas, bo tak sugerowano, za przedświt rewolucji światowej. Zamordowaniu posła sowieckiego w Warszawie, którego opisy zalewały całe kolumny czerwonych dzienników, Majakowski poświęcił cztery wiersze pełne piorunów. Ale masz ci kłopot. Polska składa wyrazy żalu. Samotnego zabójcę posła Wojkowa pakują tam do więzienia. Jak się zdaje, monarchista Borys Kowerda godził osobiście Wojkowa, komisarz do spraw wyżywienia Okręgu Uralskiego. Wojkow w lipcu 18 roku odpowiadał za egzekucję rodziny carskiej i usunięcie śladów rozstrzelania, poćwiartowania zwłok, ich spalenie i rozsypanie prochów. Jak tu więc i wobec kogo zastosować dyrektywę poety? Spójnią, pracą i hartem w pomście na szczutej sforze ukręcić karki. Na kim tu mścić się? Komu ukręcać karki? Otóż tu właśnie zaczęła się tak zwana wojskowa branka.